Chciałbym dzisiaj, żebyśmy pomyśleli sobie, jak to było, kiedy po raz pierwszy zakochaliśmy się. Czy pamiętacie? A może są takie osoby, które jeszcze czekają na tą pierwszą miłość? Jest to piękny czas. A wiecie, co jest jeszcze bardziej piękniejsze? To jest to, kiedy zakochamy się, jest ta pierwsza miłość i ta pierwsza miłość nigdy nie ustaje. Tak? Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj powrócili w pewien sposób do tej naszej pierwszej miłości. Do pierwszej miłości, oczywiście mówię tutaj z perspektywy duchowej, do pierwszej miłości, a jest nią Pan Jezus Chrystus, tak? Amen. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się i w sumie, jeżeli macie swoje Biblię, zachęcam was, przynoście swoje Biblię, róbcie notatki w swoich Bibliach, podkreślajcie rzeczy, ułatwi to wam znajomość Pisma Świętego, ale jeżeli nie masz swojej Biblii, dzisiaj w ławce przed tobą jest Biblia, ale może w tej Biblii nie rób notatek, dobrze? Zostaw ją dla kogoś innego na następny tydzień. Ale chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię do Ewangelii Jana, trzeci rozdział. Ewangelia Jana, rozdział trzeci. I są pewne słowa, które myślę są naprawdę niesamowite, a są to pewne wymagania Ewangelii. Czy wiecie, że Ewangelia jest Ewangelią wymagającą. Wymaga od nas pewne rzeczy. Tak? Zgadzamy się z tym? Wiecie, wiele kościołów czy wiele ludzi dzisiaj, nawet kiedyś, ale dzisiaj to jest, myślę, tak bardzo popularne, głosi właśnie tylko taką Ewangelię miłości. Że miłość, oczywiście miłość może wiele i miłość taka miłość naprawdę Boża przebaczy wiele, ale wiecie, są pewne rzeczy, które my, czytając Ewangelię, musimy zrobić. Czy zgadzamy się z tym? Musimy. Nie, że chcemy, czy kiedy nam pasuje, ale po prostu ogólnie musimy zrobić. Amen. Musimy je zrobić. Więc chciałbym dzisiaj przeczytać, nie będziemy czytać całego rozdziału trzeciego, ale chciałbym, żebyśmy pewne urywki z tego rozdziału przeczytali i zobaczyli, że są pewne takie rzeczy, które musimy zrobić, czy wykonać, bo właśnie o nich mówi Ewangelia, żeby żyć pełnią życia, musimy je zrobić, wykonać. Po pierwsze, takie pierwsze musimy znajdujemy w Jana 3 rozdział i 7 werset, dobrze? I czytamy tak, 7 werset. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Więc Jezus do Nikodema oczywiście tutaj mówi, Nikodemie, jeżeli chcesz, to się na nowo możesz narodzić? Nie. Musisz, czy musicie się na nowo narodzić. Więc to jest pierwsze takie wymaganie. Musicie się na nowo narodzić. W 14 wersecie czytamy, a On jako Syn Człowieczy, Syn Boży, musi być wywyższony. On musi być wywyższony. Również 30 werset w tym trzecim rozdziale czytamy tak. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Więc są trzy rzeczy, na które chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę. Wiecie, chrześcijaństwo, nasza wiara nie jest religią, nie jest wiarą jakąś taką, która jest zbudowana na słowach takich jak może. Nie jest ona zbudowana na słowach takich jak mam nadzieję, myślę, że tak, jeżeli możesz, ale jest zbudowana na słowach takich jak musicie się na nowo narodzić. Syn Boży musi być wywyższony. On musi być Jego coraz więcej, a mnie coraz mniej. Więc jeżeli chcesz, żeby twoje życie było zbudowane na naprawdę twardym fundamencie, jest to fundament skały, którą jest Pan Jezus Chrystus, a nie na jakimś ruchomym piachu czy ruchomym fundamencie, który się rusza. Prawdy Boże są wyraźne, one są dynamiczne, one wymagają czegoś od nas. One nigdy nie są jakieś zamglone czy niejasne. Biblia mówi wyraźnie, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Człowiek, który ma Pana Jezusa w sercu, ma Ducha Świętego w sercu i wiecie o tym dokładnie, że czasami są momenty czy dni, że idziesz i sobie żyjesz i nagle stajesz przed wyborem dobra i zła. I Duch Święty w twoim sercu wydaje świadectwo i mówi, to jest złe, tego nie rób. Jest to wyraźne. Albo ci daje może jakieś takie poczucie niepewności, czy jakieś pytanie, czy to jest właściwe, czy nie. Zasięgamy do Słowa Bożego. Więc nasza wiara jest zbudowana na skalę, nie jest zbudowana na jakimś ruchowym piachu, że w jeden dzień wiemy, w co wierzymy, a w drugi dzień nie wiemy, co się dzieje. Codziennie wiemy i mamy pewność, możemy mieć pewność zbawienia. Nasza wiara, nasze chodzenie z Panem jest jasne. Możemy je rozumieć. Nie jest coś, co jest może niejasne czy za mgłą. Więc są pewne takie imperatywy czy jakieś takie wymagania w naszym życiu. I są takie trzy właśnie słowa musimy w Ewangelii tutaj Jana w trzecim rozdziale, którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj na nie spojrzeli. Więc są to właśnie takie trzy musimy, na które dzisiaj zwrócimy uwagę. Po pierwsze, musicie się na nowo narodzić. Musicie się na nowo narodzić. Jest to wymaganie nawrócenia się, nowonarodzenia. Za chwilę na ten temat będziemy mówić. Po drugie, jest również kolejne drugie wymaganie, że musimy zwrócić naszą uwagę na krzyż. Co się wydarzyło na krzyżu, co się stało na krzyżu ponad 2000 lat temu? Musimy. On musi być wywyższony. Pan Jezus Chrystus musi być wywyższony w twoim życiu. Po trzecie, Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Nie jest to łatwe. Czyż nie tak? Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Jest to takie wymaganie całkowitego poświęcenia się. Poświęcenia się czemuś, co jest o wiele większe niż my. Poświęcenia się celowi, rzeczom, które są święte, które są nieskalane, które są Boże. Dlatego Jan Chrzciciel mówi, Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Więc jest to niesamowite, co Jan Chrzciciel przechodził. I za chwilę na ten temat będziemy mówić, ale po pierwsze jest pierwsza konieczność. Jest to konieczność nowonarodzenia. Przeczytajmy tutaj tą historię Nikodema, jest to Jana 3 od pierwszego wersetu, dobrze? I czytamy tak. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu tak, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się człowiek może narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiadając jemu Jezus i powiedział jemu tak, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie wejdzie, czy nie może wejść do Królestwa Bożego. Szósty werset. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Werset 7. Nie dziw się, że powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Musicie się na nowo narodzić. Musimy wiedzieć, że Nikodem był, Biblia mówi, dostojnikiem żydowskim. Był to człowiek, który był faryzeuszem, który był wykształcony, który był dostojnikiem, kimś bardzo ważnym. Ludzie patrząc na Nikodema wiedzieli, kim on jest. Jezus mówi do tego dobrego człowieka, wyobraźcie sobie, do tego dobrego człowieka Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić, musisz się na nowo narodzić. Więc jest to pewne takie pierwsze wymaganie w Ewangelii. Ale co to znaczy, musi się na nowo narodzić? Co to znaczy? Nikodem oczywiście zadawał sobie takie pytanie i nawet zadał to pytanie dla Jezusa. Czy to jest coś fizycznego? Czy ja fizycznie będę musiał wejść do łona mojej matki i ponownie się narodzić? Zauważcie, człowiek wykształcony, faryzeusz, dostojnik, zadaje pytanie, które każdy z nas by zadał, gdybyśmy nie rozumieli, gdybyśmy nie rozumieli spraw duchowych teraz. Więc on, słysząc to po raz pierwszy od Pana Jezusa Chrystusa, myśli, że to nowonarodzenie jest to coś fizycznego. Jest to coś, co jest zapoczątkowane w sferze fizycznej. I Jezus jemu mówi, nie, Nikodemie, to nie jest nic fizycznego. Nie możesz wejść do łona swojej matki, to nie jest nic fizycznego, ale jest to nowonarodzenie, które jest możliwe dla ciebie w duchu Boga, w duchu Pana Jezusa Chrystusa. Więc jest to akt Boży, jest to coś, co Bóg robi dla człowieka. Człowiek nie może tego sam dla siebie zrobić. Człowiek nawet nie może tego zrobić dla kogoś. Czy pastor, czy ksiądz, czy ktokolwiek, jakiś inny, nawet osoba duchowa nie może tego zrobić dla kogoś innego. Robi to sam Bóg dla człowieka. I tylko przez łaskę, i tylko przez wiarę. I w pierwszym rozdziale tutaj tej Ewangelii Jana, Jan również mówi w 13 wersecie, w pierwszym rozdziale, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z woli Boga. Jest to coś duchowego, Bożego. Więc to nowo narodzenie, nawrócenie się, również też mówimy, jest to tylko i wyłącznie przez łaskę naszego Boga, Pana Jezusa Chrystusa. Amen? Nowo narodzenie jest z łaski. Ty i ja nie możemy sobie na to zasłużyć. Jest to z łaski, dlatego że Bóg nas tak bardzo kocha. Jest to coś, czego Bóg pragnął. Nie człowiek pragnął, ale Bóg pragnął. Bo gdyby Bóg nie pragnął, a człowiek pragnął, nie byłoby nowonarodzenia. Ale Bóg pragnął, żeby ludzie się na nowo narodzili, żeby oddali swoje życie Bogu. Więc pokazuje nam to, że nowonarodzenie jest dzięki łasce, miłości Pana Jezusa Chrystusa do nas. Ale dlaczego? Dlaczego musimy się na nowo narodzić? Dlaczego dobre uczynki? Dlaczego dobre uczynki, czy może uczęszczanie do kościoła, czy może przestrzeganie przekazań i wszystkiego, o czym Biblia mówi, dlaczego to jedynie nie jest wystarczające do tego, żeby człowiek mógł być zbawiony? Nasze dobre uczynki, czy właśnie chodzenie do kościoła. Dlaczego? Dlaczego, kochani, dlaczego bycie Nikodemem nie jest wystarczające? Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że człowiek ma grzeszną naturę. Ze względu na naszą grzeszną, ze względu na naszą naturę. Werset 6 czytamy tak, co się narodziło z ciała jest ciałem. Co się narodziło z ciała jest ciałem. Apostoł Paweł również przypomina nam w 1 Koryntian 15:50 i czytamy tak, ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa, Królestwa Bożego. Jeżeli ty i ja, jeżeli chcemy odziedziczyć, chcemy wejść do Królestwa Bożego, musimy się na nowo narodzić. Musimy oddać swoje życie całkowicie Bogu. To nowonarodzenie również, przy tym nowonarodzeniu również jest mowa, tutaj Paweł pisze do, kiedy pisał do Efezjan, mówił o grzesznej naturze i Paweł mówi tak, byliśmy z natury warci grzechu. Zupełnie tak, jak pozostali. Nie wiem, czy kiedyś byłeś, miałeś, czy miałaś okazję być warty czy warta grzechu. Ktoś się kiedyś na ciebie... Nie grzechu, tylko gniewu, przepraszam. Ktoś się... Ale dobrze, że słuchacie. Że kiedyś byłeś warty gniewu. Coś zrobiłeś, czy zrobiłaś, że zasłużyłeś, czy zasłużyłaś na gniew. Czy tak było? Ja pamiętam wiele razy. Wow, wiele razy jako chłopak. Ile razy zasłużyłem na gniew moich rodziców. Ile razy były sytuacje nawet w życiu już dorosłym. Pewnie zasłużyłem na gniew. Moja żona mnie oczko puszcza. Mojej żony. Na gniew mojej żony. Ale kochani, to kiedy zasługujemy na gniew człowieka, to jest nic w porównaniu, kiedy zasługujemy na gniew Boży. I Paweł tutaj pisze, że byliśmy z natury, nasza natura była warta gniewu Bożego. Byliśmy, nasza stara natura jest grzeszna, nasza stara natura nie zasługuje na nic dobrego, zasługuje na gniew Boży. Ale my tutaj pisze właśnie, że byliśmy z natury warci grzechu, zupełnie tak jak pozostali. Nasza natura kwalifikuje nas do tego, żeby człowiek poszedł do piekła. Dlatego człowiek musi się na nowo narodzić, czy nawrócić z tego kierunku, gdzie idzie i musi iść w drugą stronę. Musi zacząć iść za Jezusem Chrystusem. Paweł również pisze, byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Służyliście władcy sfer powietrznych. Do takich ludzi zresztą wy wszyscy niegdyś należeliśmy, targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu. Byliśmy z natury warci gniewu. Zasługiwaliśmy na gniew. Więc ta nasza stara natura, Biblia mówi, musi się zmienić. Musimy być nowym stworzeniem, nabrać nowej natury. Natura, która nie jest warta gniewu, ale która jest warta życia, przebaczenia. Która idzie za Jezusem Chrystusem. I wiecie, sami ludzie chcą się zmienić, sami z siebie. Wszyscy to próbowaliśmy, tak? Zmieniamy. Ludzie zmieniają swój wygląd. Ludzie zakładają szelki i różne inne rzeczy, które na jakiś czas, tak? No bo ludzie się zmieniają, dobrze chcemy wyglądać. Ale to, kiedy my, bo to nowe narodzenie to nie jest, że nowe ciuchy założymy. Nowe narodzenie to nie jest coś, co po prostu tylko jest od zewnętrznego, a tak naprawdę w środku jesteśmy ci sami. Nie. To nie jest założenie nowych butów. Nowonarodzenie jest całkowita zmiana, przemienienie naszej starej natury. Jesteśmy nowym stworzeniem. Więc nasze dobre zamiary, takie jak robimy na początku roku, nie są wystarczające do tego, żeby być zbawionym. To, że ciężko może pracujemy, dobre uczynki nie mogą nas wyrwać z grzechu. Jest tak wiele ludzi, którzy tak bardzo się starają dobre rzeczy robić, a jednak żyją w grzechu. Ta stara natura nimi miota i zawładnęła nimi. jest to akt Boży. Jest to coś, kiedy Bóg, kiedy człowiek przychodzi i skruszy swoje serce, swój umysł przed Bogiem i wyzna: Panie, jestem grzesznikiem, potrzebuję Ciebie, zdaję sobie sprawę, że jestem nikim bez Ciebie. W tym momencie Bóg zaczyna działać, Bóg zaczyna zbawiać, Bóg patrzy na to, co się wydarzyło ponad 2000 lat temu, że Jego Syn zmarł, zapłacił wszystko, całą cenę za nasze grzechy i taki człowiek może przyjść, wyznać swoje grzechy do Boga, prosić o przebaczenie, powiedzieć, że Jego potrzebuje, że chce żyć według tego, jak Bóg chce, żebyśmy żyli. Taka osoba wtedy przez ten właśnie akt Boży, to działanie Boże, może być zbawiona. Również bycie Nikodemem nie jest wystarczające ze względu na naturę Królestwa Bożego. I każdy człowiek musi się na nowo narodzić. Czytamy, że bez nowonarodzenia, w trzecim wersecie, człowiek nie może zobaczyć czy ujrzeć Królestwa. W piątym wersecie nie możemy wejść do Królestwa. Jezus powiedział do Piłata: moje Królestwo nie jest z tego świata. To nie jest coś przyziemnego, to nie jest coś materialnego, fizycznego. Moje Królestwo nie jest z tego świata. Nie było poczęte w tym świecie. Jest to coś niesamowitego. Nie było zaczęte, poczęte w tym świecie. Jest to coś, co nie jest z tego świata. Pamiętaj właśnie Jezus, pamiętajmy, że Jezus właśnie mówi o tym, że nowonarodzenie jest potrzebne nawet dla Nikodema, który był wykształcony, który miał niesamowitą reputację wśród ludzi. Może nawet był cieszył się niesamowitym może poważaniem wśród ludzi i nawet taka osoba potrzebowała zbawienia, nowonarodzenia. Tak jak Nikodem, ty i ja, wszyscy musimy być nowonarodzeni, musimy być nawróceni, odwrócić się od grzechu, odwrócić się od naszych pragnień w tego świata i iść za Jezusem Chrystusem. Po drugie, jest konieczność krzyża. Krzyż jest niesamowity w naszej religii, w wierze chrześcijańskiej. Krzyż. Co się stało na krzyżu? Przeczytajmy wersety 14 i 15. Czytamy tak. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Przeczytajmy jeszcze 16, bo oczywiście wszyscy go lubimy, kochamy i znamy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał co? Życie wieczne. Każdy miał życie wieczne. Warunkiem jest, że musimy w Niego uwierzyć. Warunkiem jest, że musimy pójść za Nim, odwrócić się od starego życia i iść w stronę Pana Boga, iść w stronę Jezusa Chrystusa. Zauważmy, Jezus żył, kiedy żył tutaj na tym świecie, żył jakim życiem? Bezgrzesznym. Jezus nigdy nie popełnił grzechu. Jezus nigdy nie zgrzeszył. Żył bezgrzesznym, świętym życiem. Trudził się tutaj, nawet na tej ziemi. Wiecie, ludzie go odrzucali. Wydaje się nam czasami, że oj, ktoś nam coś powie, ludzie nas odrzucą. Wiecie, Jezus był odrzucony, on był bity, on był wygnany, on był sponiewierany, a jemu nawet pluli w twarz. Poszedł na krzyż. Czasami nam się wydaje, że przez tak wiele przechodzimy. Ja się zgadzam, ja nie zmniejszam naszych sytuacji. Ale kochani, On przeszedł przez swoje życie, był wzgardzony, był poniżony, ale żył bezgrzesznym życiem. I ktoś by mógł nawet powiedzieć, dlaczego krzyż? Kiedy Jezus żył świętym, idealnym życiem bez grzechu, dlaczego krzyż? Po pierwsze, bezgrzeszne życie nie wystarczyło, żeby zbawić ludzkość. Jezus chodził tutaj po tej ziemi, wie przez to ludzie, Jego stworzenie, przechodzą, z czym się zmagają, ale Jego święte życie, Jego bezgrzeszne życie tutaj, zauważmy, na tej ziemi nie wystarczyło, żeby zbawić Ciebie i mnie. Jesteśmy cenni. Kupieni tylko Jego krwią. Kupieni tylko Jego krwią. Kochani, gdyby to wystarczyło, gdyby Jego święte życie wystarczyło tutaj na tej ziemi, Jezus by żył, Jezus by chodził, Jezus by nauczał i by później poszedł do nieba. Nie musiałby być ukrzyżowany, a jednak musiał być ukrzyżowany. Cena za nasze, za Twoje grzechy, za moje grzechy musiała być zapłacona. Krzyż jest potrzebny. On tak wiele dobra zrobił tutaj na tej ziemi. Żył świętym życiem. A jednak nie wystarczyło to samo bezgrzeszne życie. Jezus musiał umrzeć i nie tylko umarł za nasze grzechy, ale zmartwychwstał. To jest, gdzie zwycięstwo On odniósł nad diabłem, nad grzechem, nad tym całym brudem tego świata. Odniósł zwycięstwo na krzyżu przy zmartwychwstaniu, kiedy zwyciężył diabła, zwyciężył moc piekła. Wspaniałe nauczanie, kochani, nie wystarczyło. Czy zgadzamy się, że Jezus był niesamowitym nauczycielem? Czy zgadzamy się, że Jezus uczył i nauczał niesamowite prawdy? Nikodem nazwał Jezusa nauczycielem, który przyszedł od Boga. Wiedział, dlatego że widział owoce Jego nauczania. Ludzie byli uzdrawiani, ludzie przychodzili do poznania prawdy i wiedział, że On jest posłańcem od Boga, że On przyszedł od Boga, On jest Synem Boga. Ale jego niesamowita nauka nie wystarczyła. Wiecie, On uczył z takim naprawdę autorytetem Bożym. On uczył z takim autorytetem, jaki nawet faryzeusze i inni nauczyciele nie mieli. Ale Jego nauczanie, samo tylko nauczanie, nie zbawiło człowieka. Bo gdyby mogło zbawić samo nauczanie człowieka, to Jezus by przyszedł, nauczał, później by odszedł do swojego Ojca. Syn człowieczy, Syn Boży musi być wywyższony. Doskonały przykład nie wystarczył. Wiecie, że Jezus jest doskonałym przykładem dla nas, doskonałym przykładem modlitwy. Jeżeli chcesz doskonały przykład modlitwy, popatrz na Jezusa. On często zostawiał wszystkich, zostawiał swoją rodzinę, swoich uczniów i szedł na odosobnione miejsce i się modlił. I się modlił do Boga, spędzał czas w modlitwie. Jezus dał nam niesamowicie doskonały przykład modlitwy. Dał nam przykład posłuszeństwa. Tak? Ojcze mój, jeśli to jest możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Ale jeżeli nie, co On powiedział? Jeżeli nie, Twoja wola niech się stanie, nie moja. Czyż nie jest to doskonały przykład posłuszeństwa? Jeżeli chcesz mieć przykład posłuszeństwa, popatrz na Jezusa. Ale Jego przykład, doskonały przykład nie wystarczył, żeby zbawić człowieka. Trzeci rozdział Jana również jest połączony z czwartą księgą Mojżeszową, 21 rozdział, gdzie jest historia o tym, kiedy Izraelici, tak, Bóg zezwolił, oni szemrali, mówili tak i tak, Bogu się nie podobali i Bóg zezwolił, żeby węże weszły do ich namiotów, do ich camp, obozu. Do ich obozu. I te węże weszły i zaczęły Izraelitów kąsać, gryźć. I niektórzy umierali, a niektórzy byli po prostu bardzo chorzy. I wtedy Bóg powiedział do Mojżesza, żeby wystawił węża, tak? Wystawił węża na palu, na słupie i każdy, kto będzie patrzeć na tego węża i uwierzy w Boga, będzie uzdrowiony i nie umrze. Wiecie, to jest, teraz widzimy w Nowym Testamencie, czytamy, Jezus Chrystus musi być wywyższony. Jezus był wywyższony, On był On zawisł na krzyżu, gdzie ludzie na niego patrzyli. Dzisiaj ty i ja musimy na niego popatrzeć. Musimy nie tylko popatrzeć, ale musimy uwierzyć, że On może twoje życie uzdrowić, że On może twoje życie zbawić, że On może zmienić całe twoje życie. I chcę ci powiedzieć, że ta zmiana nie będzie tylko chwilowa, tak jak założysz nowe ubranie, ale to będzie zmiana, która całkowicie przekształci twoje życie. To nie będzie założenie nowej kurtki, marynarki, nowych butów, to będzie całkowita przemiana wewnętrzna, gdzie Bóg zmieni całkowicie twoje życie. Tak On musi być wywyższony. On musi być wywyższony. Krzyż, kochani, jest z pewnym wymaganiem, które miał Bóg. Jezus Chrystus musiał ponieść śmierć. I żeby zbawienie miało miejsce, niemal wszystko, Hebrajczyków 9:22, niemal wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Może jesteś dzisiaj tutaj i zmagasz się z pewnymi rzeczami w swoim życiu. Może brakuje ci przebaczenia. Wiecie, ja jestem tak bardzo wdzięczny, że Jezus Chrystus przelał swoją krew, dlatego że słowo w Hebrajczykach pisze, mówi, że dzięki krwi, dzięki przelania krwi jest przebaczenie. Więc ty dzisiaj możesz przebaczyć komuś. Dlaczego? Dlatego, że ktoś cię poprosi o przebaczenie? Nie. Dlatego, że ktoś już teraz zacznie być może milszy do ciebie? Nie. Ty możesz im przebaczyć i żyć całkowicie wolnym życiem. Dlaczego? Dlatego, że krew Jezusa Chrystusa była przelana i On zapłacił cenę za nasze grzechy. Możesz żyć w wolności. Nie musisz chodzić związany łańcuchami nieprzebaczenia. Możesz przebaczyć innym. Możesz iść i poprosić kogoś o przebaczenie. Czasami jest tak, że osoba pójdzie i poprosi o przebaczenie i nie uzyska tego przebaczenia. Ale nasza praca jest wykonana. Idziesz, przepraszasz i prosisz o przebaczenie. O to jesteśmy proszeni. To jest od nas wymagane. Więc zachęcam nas dzisiaj wszystkich. Pójdź, poproś o przebaczenie. A może pójdź i przebacz komuś. Bo ktoś cię już może poprosił o przebaczenie. A może są osoby, które nawet nie zdają sobie sprawy, że potrzebują przebaczenia. Ale wybacz im. Wybacz im. Uwolnij się od tych więzów i od tego łańcucha nieprzebaczenia. Przebaczenie jest możliwe dzięki właśnie krwi Jezusa Chrystusa, która była przelana. Jezus się modlił i ja już to przeczytałem. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak, jak ja chcę, niech będzie jak chcesz ty. Chciałbym, żeby to dzisiaj było naszą modlitwą. Chciałbym, żebyśmy wszyscy dzisiaj zobaczyli tą potrzebę. Boże, nie tak jak ja chcę, ale tak jak Ty. Czy możemy sobie wyobrazić, jak by wyglądało nasze życie? Kiedy modlilibyśmy się tak codziennie i w rzeczywistości żyli w woli Boga, a nie w naszej samej woli. Po trzecie, już tym będę zakończać, konieczność poświęcenia, konsekracji. Poświęcenia. Werset 30 Jana czytamy tak. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. Jest to trzecie musi. On musi wzrastać. Ale to zależy od nas, bo Bóg jest wielki, Bóg jest taki sam. W naszym życiu On musi wzrastać. W naszej rodzinie On musi wzrastać. W naszym kościele On musi wzrastać. Jego musi być więcej, a mnie coraz mniej. Wiecie, jest to coś niesamowitego, jest to coś ciężkiego, bo to nie zajmuje tylko jednej chwili, że tak powiemy, Panie, Ty wzrastaj, a ja będę się stawać mniejszy. Dlatego, że jutro może przyjść jakaś inna myśl do naszego rozumu i my chcemy troszeczkę być wyżsi. Mówimy ja. Tak? Wiem, że wy nie znacie takich osób i tutaj nie ma takich osób. Ale osoby, które mówią ja i się same wywyższają, chcą się wywyższyć. Jan Chrzciciel mówi: on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. O mnie w ogóle nie mówcie. Mówcie o nim. Na mnie nie zwracajcie uwagi. Zwracajcie uwagę na Jezusa Chrystusa. Nie mówcie o tym, czego ja dokonałem. Mówcie o tym, czego on dokonał w moim życiu, w twoim życiu. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Miejmy takie podejście. Ja moją zapłatę odbiorę w niebie. Nie tutaj, że ktoś mnie poklepie po ramieniu. Ja osobiście dziękuję, bo zawsze jest dobrze, fajnie, tak? Jak ktoś ciebie pochwali. Ale kochani, miejmy takie nastawienie. On pierwszy, a ja drugi. Miejmy takie nastawienie. O mnie nie mówmy. Mówmy o nim. Nie zwracaj uwagi na to, co ja dobrego, niesamowitego robię. Zwróćmy uwagę na to, kim on jest, co on niesamowitego w moim życiu zrobił. Więc jest to konieczność poświęcenia każdego wierzącego człowieka. Jan Chrzciciel, myślę, że on przeżył to na własnej swojej skórze. Wiecie, że on był powołany do czego? Do tego, żeby zwiastować przyjście kogoś innego. Zaraz przed Jezusem. Jego zadaniem było zwiastowanie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I wiecie, wszystko było świetnie i pięknie. I ja sobie zadaję pytanie, jak my byśmy się zachowali? Jak ja bym się zachował? Jak ty byś się zachował? Jest to twoim zadaniem i głosisz i masz swoich uczniów i wszystko idzie świetnie, ale nagle Jezus przychodzi. I nagle te tłumy nie idą już za tobą, gdzie cię tak wszyscy słuchali, nagle tłumy nie idą za tobą, tylko twoi uczniowie przychodzą i ci mówią: Janie, jest ktoś inny. Ludzie idą już za nim. Mało, że inni ludzie idą za nim, ale nawet nasi uczniowie już idą za nim. Jan wypowiedział słowa, które teraz czytaliśmy, które są niesamowicie ważne i mocne. W takiej sytuacji on powiedział: on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. Kochani, jest to niesamowicie ważne objawienie w naszym życiu. Powinniśmy to zrozumieć i żyć według tego. On, Pan Jezus, staje się większy w naszym życiu, a ja staję się mniejszy. Ja, jeżeli mogę być sługą Jego, jeżeli nie fałszywie, prawda, to mówimy, ale tak naprawdę, Panie, ja chcę być Twoim sługą i nie zwracajmy uwagi na mnie, ale zwracajmy uwagę na Niego. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. A Jezus musi odnieść zwycięstwo. On jest zwycięzcą. On to zwycięstwo odnosi, jeżeli Jemu tylko pozwolisz w twoim sercu. I On chce odnieść to zwycięstwo w twoim życiu. Nie jest to Jego wina, jeżeli odnosisz porażki w twoim życiu. Nie jest to wina Jezusa. Ja słyszałem wiele ludzi. Tak? Po prostu ma jakieś po prostu nawet zwątpienia, czy jakieś nawet oskarżenia, dlaczego Bóg tak robi, dlaczego to, dlaczego tamto. Oczywiście, mamy wolną wolę, my możemy takie pytania zadawać, ale kochani, On odnosi zwycięstwo i chce odnieść zwycięstwo w twoim życiu. Pozwól Jemu, żeby On odniósł to zwycięstwo w twoim życiu. On jest Królem Królów, On jest Panem Panów, On jest ten, który zasługuje na to, żeby mieć to prawe miejsce w naszym życiu, pierwsze miejsce w naszym życiu. Jezus powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane. Wszystko to, o co zabiegamy, będzie nam dodane. W tamtym tygodniu mieliśmy gościa, który też właśnie na ten temat mówił, aby pamiętać, kto jest najważniejszy w naszym życiu. Aby zabiegać o rzeczy Boże, a nie rzeczy tego świata. Więc czytamy teraz: szukajcie najpierw Królestwa Bożego a jego, i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Jest to obietnica, które jeżeli będziemy jej, jeżeli jej posłuchamy i będziemy żyć według tej obietnicy, Bóg da nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia. Mnie coraz mniej. Jan Chrzciciel właśnie pokazał nam, że to właśnie Jezus był Słowem, a Jan Chrzciciel był tylko głosem. On był głosem, a Pan Jezus był Słowem, które było przekazywane. On był całkowicie, jemu dobrze było żyć w cieniu osoby, która była potężniejsza, w cieniu Jezusa Chrystusa. Zakończam już tym, moglibyśmy jedną pieśń zaśpiewać na zakończenie. Zakończam już tym, że niektóre rzeczy po prostu muszą zajść w naszym życiu. Czy możemy powiedzieć wszyscy to słowo? Muszą. Muszą. Pewne rzeczy muszą się odbyć w naszym, zajść w naszym życiu. Musimy się na nowo narodzić. Tak jak mówiliśmy, że jest to moment, kiedy przychodzimy do Pana Jezusa i oddajemy Jemu całe swoje życie. Może to być tutaj w kościele, może to być w drodze do domu, może to być nawet gdziekolwiek jesteś. Możesz oddać swoje życie Jezusowi, ale musi zajść ta zmiana. Musisz przekazać władzę nad swoim życiem dla Pana Jezusa Chrystusa. Musisz się na nowo narodzić. Również musisz zwrócić uwagę na krzyż. Jezus Chrystus musi być wywyższony. On musi być wywyższony i po trzecie, musimy być poświęceni. Poświęceni całkowicie Jego Królestwu. I zaufajmy Jemu. To nie są moje słowa. Znamy się już wiele lat, ale to nie są moje słowa, że proszę was, zaufajcie mi. Zaufajmy wszyscy Panu Jezusowi Chrystusowi. Zaufajmy wszyscy dla Jana Chrzciciela, który powiedział: on musi wzrastać, a ja muszę stawać się mniejszy. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj odpowiedzieli sobie na bardzo proste, ale ważne pytanie. Czy będziesz żył życiem, które jest poświęcone całkowicie Bogu? Czy możesz powiedzieć: Boże, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie? Czy możesz to dzisiaj powiedzieć? Ja chcę Ci zadać takie pytanie. Może są osoby wśród nas po raz może pierwszy, może drugi, trzeci. Jeszcze nigdy nie oddałeś, czy nie oddałaś swojego życia Bogu. Chciałbym Cię zaprosić dzisiaj, żebyś oddał swoje życie Bogu. Jest to niesamowicie odpowiedni, dobry dzień. Nie czekaj na jutro. Dzisiaj. Biblia mówi, jest dzień zbawienia. Dzisiaj. Niebo się przed Tobą otwiera. Dzisiaj możesz powiedzieć: niech On wzrasta, niech On staje się większy, a mnie będzie coraz mniej. Chciałbym Ci dać dzisiaj szansę do tego, aby się z Tobą pomodlić. Jeżeli jesteś tutaj i jeszcze nigdy nie oddałeś swoje życie Bogu, nigdy nie pokutowałeś ze swoich grzechów, chciałbym się dzisiaj z Tobą pomodlić. A może już to kiedyś zrobiłeś, czy zrobiłaś, ale gdzieś po jakimś czasie czujesz, że odeszłeś, czy odeszłaś od Boga i chciałbyś powrócić. Chciałbyś poprosić Jego: Boże, chcę zwrócić uwagę na Twój krzyż. Boże, chcę to powiedzieć z głębi mojego serca, aby Ciebie było coraz więcej, a mnie coraz mniej. Powstańmy na nasze nogi, jeżeli jesteś w stanie. Podczas tej pieśni chciałbym Cię zaprosić, jeżeli potrzebujesz modlitwy, przyjdź tutaj na środek i będziemy się o Ciebie modlić. Jeżeli chcesz oddać swoje życie Jezusowi po raz pierwszy, a może chcesz powrócić do Niego całkowicie, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest odpowiedni dzień.
Cieszę się.